Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Amen. Vivat Jezus.
Vivat Jezus.
Drodzy w Chrystusie, bracia i siostry, jednym z największych niebezpieczeństw dla ludzi wierzących nie jest nawet system, który jest przeciwny Panu Bogu. Niezależnie skąd pochodzi, ale traktowanie słów Pisma Świętego jako starożytnego przekazu, jako zabytku, a nie czegoś nowego, co konkretnie zaadresowane jest teraz i tutaj do nas. Bo Pismo Święte zarówno Starego i Nowego Testamentu pisze się wciąż, tylko ma inne imiona i osobowości, którymi my jesteśmy. Dlatego spróbujmy zanurzyć się w światło Słowa Bożego, które odczytujemy dzisiaj w całym Kościele. W pierwszym czytaniu, już kolejny dzień, wsłuchujemy się w słowa Księgi Hioba, który przeszedł trudną drogę zawierzenia Bogu. Wiemy, że znajdował się na skraju rozpaczy, kiedy przeżywał ciemności wiary, spowijające szczelnie jego zmysły i ducha, kiedy utracał wszystko, najbliższych i wszystko, co zgromadził, co wydawało się w oczach ludzi być wyrazem błogosławieństwa Bożego. Znajdował się, można powiedzieć, w najbardziej dramatycznych doświadczeniach swojego życia. Ale w końcu zrozumiał, że Bóg ma prawo ukrywać przed człowiekiem to, co dla niego przygotował, aby być przez niego poszukiwanym i odnalezionym. Słyszeliśmy przed chwilą: do tej pory cię słyszałem, a teraz ogląda ciebie moje oko. Dlatego pod koniec próby, która owocuje wiernością Bogu, aż do dramatycznego tekstu, słyszeliśmy: choćbyś mnie zabił, będę ci ufał. I w tym doświadczeniu Hiob upodobnił się do Syna Bożego Jezusa Chrystusa, który dla ratowania człowieka oddał samego siebie, aby nikt nie zginął, ale każdy, kto w Niego uwierzy, aby miał życie wieczne. To nam pozwala zrozumieć, że największym problemem, a właściwie tajemnicą, jest próba heroicznej miłości wobec Boga. Jak pouczyła nas Księga Hioba we wcześniejszych tekstach, trudne to teksty. Szatan założył się z Bogiem, że nie znajdzie się wśród ludzi na ziemi takiej miłości, takiego oddania. Nie tylko na przykładzie Hioba, ale właśnie to było widzenie przede wszystkim już wówczas jedynego pośrednika, Syna Bożego Jezusa Chrystusa, w którym dostrzegamy ową odpowiedź miłości potężniejszej od przemocy i nienawiści. W tym miejscu naszego rozważania spróbujmy postawić sobie bardzo zasadnicze pytanie: jaka jest moja wiara w Słowo Boga? Jakie jest moje posłuszeństwo w wierze Bogu i Chrystusowi, które objawia mi się we wspólnocie Kościoła? Bo przecież od tej wiary i posłuszeństwa Bogu w sumieniu zależy, czy przystępując do stołu Pańskiego z całą świadomością i prawdą przyjmuję ciało i krew naszego Pana i Zbawiciela i potwierdzam sobą, że On żyje we mnie. Drodzy bracia i siostry, żyjemy w czasie pełnym niepokoju, w którym wystarczająca wydaje się być troska o teraźniejszość, a w niej jawi się pokusa zapominania o Bogu i osobistej odpowiedzialności za swoje wybory i życie. Mądrość tego świata, w którym sam dar życia, sposób postępowania i widzenia ludzi zdają się układać ten świat poza Bogiem. I wtedy nawet jawi się to jako kryterium sukcesu i wszelkiej władzy. Tej mądrości zaprzecza mądrość Boża, która według słów Ewangelii Jezusa i Jego modlitwy jest zakryta przed mądrymi i roztropnymi, a objawiona ludziom pokornym i czystego serca. Aby poznać i pojąć rzeczy duchowe, trzeba być ludźmi duchowymi, gdyż pozostając tylko cielesnymi, nieuchronnie popadamy w pychę i głupotę, która wcześniej czy później prowadzi do zguby. W spotkaniu z uczniami, którzy powracają z misji ewangelizacyjnej z radością spełnienia, Jezus zdaje sobie sprawę z tego, że to właśnie Jego imię, Jezus, strąca szatana z jego wysokości i wyzwala moc zbawczą i podnosi człowieka z jego zniewoleń duszy i ciała. Dlatego zostało wybrane to imię. Vivat Jezus. On zwycięża. Dostrzegamy, że Jezus ukierunkowuje naszą radość na świadomość niezasłużonego daru zbawienia. To On nas zbawia. I wówczas usłyszeliśmy bardzo radosną nowinę. Wasze imiona są zapisane w niebie. To jest więcej niż nawet panowanie nad szatanem. Innymi słowy, bracia i siostry, jesteście kimś w oczach Boga. Jesteście wezwani do życia z Bogiem na wieczność. I Bóg, będąc naszym Ojcem, pragnie nas twórczych, aktywnych, pomysłowych, w jedności, w braterstwie i w aktach miłosierdzia, aby wspomagać ludzi w ich rozwoju i życiu, aby przekształcać ten świat. A na tej drodze, która jest zadana w sposób szczególny naszemu zakonowi rycerzy Kolumna i w wymiarze światowym i naszej ojczyzny, trzeba zauważyć pewne zamęty i wirusy przeciwne Bogu i naszej współpracy z Jego łaską. Pierwszy z nich to negacja istnienia prawdy obiektywnej. A cóż dopiero powiedzieć prawdy nadprzyrodzonej o Bogu, o naszym odniesieniu do Boga i zanegowanie prawa naturalnego, kim jesteśmy. Dzisiaj świat zdaje się być podzielony, bo nie wie, kim jest mężczyzna i niewiasta, bo to wszystko jest uzależnione od wyboru i od pieniędzy. Konsekwencją tego jest nie tylko zapominanie o Bogu i więzi człowieka z Bogiem, ale zrównanie dobra i zła, grzechu i cnoty. Wszystko na poziomie wolności. To jest pierwszy wirus. Drugi, jednocześnie, który jest zamętem umysłowym, to instytucjonalizacja dewiacji moralnych, objawiająca się w przemianie prywatnej i subiektywnej niegodziwości w publiczną cnotę. Zło zostaje ukazane jako cnota publiczna. Podkreślmy to, co stanowi szczególne zadanie zakonu. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie kłam. To są dzisiaj kryteria, które muszą powrócić z jasnością, a nie zrównanie i jeszcze włączenie to w instytucje parlamentarne, światowe do przegłosowania. Bóg na pierwszym miejscu. I trzeci wymiar owego wirusa to wprowadzenie zakamuflowanego totalitaryzmu pojęciowego. I jeszcze prawna karalność dobra za odwoływanie się do wiary i jedności z Kościołem. Przecież kiedy dzisiaj jawnie o tym mówimy, kiedy o tym świadczymy, to okazuje się, że to my jesteśmy ksenofoby, dyskryminujący innych i zapisuje się to w prawie pod bardzo fałszywym tekstem języka nienawiści. Nie. Chrystus potwierdził sobą zarówno przykazania Boże objawione na Synaju, jak i oddał życie, ażebyśmy zrozumieli, że w Jego prawo miłości wpisana jest nie tylko troska o nasze zbawienie i o innych, ale prawo miłości nieprzyjaciół. Widzimy na własne uszy, na własne oczy i słyszymy na własne uszy, jak współczesna demokracja światowa czy europejska, hołdując antydekalogowi, antyewangelii i negując tradycję wiary i kultury chrześcijańskiej, robi nam, chrześcijaństwu, rachunek sumienia. Zbyt dużo pojawiło się ostatnio tak zwanych humanistów i oczyszczaczy Kościoła poprzez prawo. Przed kilkunastu laty jeden z księży poetów napisał taką krótką refleksję. Rządzący nadal przedłużają swoje panowanie nad kolejnymi pokoleniami poddanych. Nadal robią wszystko, żeby niedbałym rządzeniem uszczuplać ciągle wolność rządzonych. Bankierzy w swoich pseudoświątyniach ze szkła oddają bałwochwalcze hołdy mamonie i przymuszają do kultu rzesze wyznawców. Pracodawcy w wielkich firmach tak są przekonani o wyższości kapitału, że zapominają, co to sprawiedliwość, a nie kierują się prawem i nikomu się już nie śni, że przyjdzie kiedyś godzina sądu Bożego. Przypominam, przed kilkunastu laty powstał ten tekst. A czy świat się zmienił na lepsze? Dlatego przychodzimy tutaj, przed obraz naszej jasnogórskiej matki i prosimy, Maryjo, prowadź nas po drogach współczesnego świata zgodnie z zamysłem Boga wobec człowieka. Bądź dla nas wzorem i pomocą dla niezawodnej nadziei, której świat już dać nie może. Prowadź nas w ciemnościach wiary i spraw trudnych, które przeżywamy zarówno w Kościele powszechnym i w Kościele na polskiej ziemi. Maryjo, kieruj naszymi wspólnotami rodzinnymi i zawodowymi. Kieruj naszym zakonem, abyśmy byli współpracownikami Boga w prawdzie i miłości i jednocześnie obrońcami integralnej godności człowieka od momentu poczęcia aż po naturalną śmierć. Maryjo, bądź z nami w każdy czas. Amen.